Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Cię, jeśli jesteś pierwszy raz. Zapewne temat przywiódł Cię na mój kanał. Potrzeba znalezienia informacji dotyczących osób narcystycznych, osób toksycznych, jak sobie z nimi poradzić, jaka jest ich charakterystyka, ale też o dużą ilość porad, której mam nadzieję na moim kanale nie zabraknie. We wszystkich filmach staram się publikować informacje, porady, recepty na to, jak sobie poradzić w danej sytuacji z osobą narcystyczną, bo poza wiedzą musimy też umieć bronić się przed osobami narcystycznymi, osobami toksycznymi. Ta wiedza bardzo często pomaga Ci w Twoim życiu zawodowym, w Twoim życiu rodzinnym, w Twoim życiu miłosnym. Chciałabym, żebyś mógł się dokształcić, ale też zdobyć praktykę, więc zapraszam Cię do subskrypcji. No i witam nieodzownie wszystkich tych, którzy z premierą na tym filmie ze mną są. Bardzo serdecznie Was witam. To jest moja cudowna, kochana społeczność, którą witam i dziękuję za Waszą obecność. Wszystkich Was, którym film wyda się interesujący, przydatny, uprzejmie poproszę o łapki w górę. Pozwoli mi to ten kanał coraz bardziej rozwijać, a ja dokładam wszelkich starań, aby ten kanał rósł, aby ten kanał zdobywał coraz większą popularność, wiedzę, a ja, żebym przekazywała Wam coraz lepsze informacje. Nieodzownie ten kanał tworzę dla Was i o Was i o tym, co Was martwi. No i dzisiaj trafił się temat podyktowany moją przeuroczą i przemiłą klientką, którą mam nadzieję dla tych, którzy się boją, że czy ja mam prawo mówić o klientce. Drodzy Państwo, ja nie mówię o konkretnej klientce z imienia i nazwiska, tylko mówię o sytuacji, która się wydarzyła. Zidentyfikowanie takiej osoby jest dużo prawie niemożliwe. Więc proszę się nie obawiać, żadnych danych demograficznych ani danych osobowych nie zdradzam. Natomiast dzięki takim przykładom z życia wziętych, Wy też jesteście w stanie przyłożyć tą sytuację do siebie. I o to mi właśnie chodzi w tych filmach, żeby one były jak najbardziej praktyczne i nie tylko z mojego własnego życia, nie tylko z życia klientów, ale też w połączeniu z radami specjalistów jesteśmy w stanie sobie radzić. No to co? To zaczynamy. Drodzy Państwo, co się dzieje, kiedy narcyz spotka naprawdę osobę charyzmatyczną, osobę silną, osobę pewną siebie? Tak jak moją klientkę, która w świecie biznesu, bardzo męskiego biznesu, jest naprawdę bardzo dobrze radzącą sobie jednostką, mimo swojej urody i tego, że można by było powiedzieć, że takie osoby nie są dobrze postrzegane, nie są postrzegane prawidłowo przez świat męski, radzi sobie naprawdę bardzo dzielnie. No ale cóż, spotkała na swojej drodze miłosnej osobę narcystyczną, osobę, która bardzo mocno zawładnęła jej życiem. I co się wtedy dzieje? Co się dzieje, kiedy właśnie osoba o wysokich mocach przerobowych, zawodowych, ale też życiowych, bardzo wysoko moralna, bardzo wysoko stąpająca po ziemi, twardo stąpająca po ziemi, z wysokim poczuciem własnej wartości, zasadami, którymi się w życiu kieruje i tą empatią, czyli czymś, co oczywiście przyciąga narcyza, ale też jest zabójcze dla tych osób empatycznych. Co się wtedy dzieje? No myślę sobie z własnego też doświadczenia. Mogę powiedzieć, że te osoby dostają najbardziej po uszach od osoby narcystycznej. Niestety, ponieważ o ile na samym początku związku z osobą narcystyczną wasza siła, determinacja, wasza moc jest w stanie bardzo mocno przyciągnąć narcyza, bo proszę pamiętać, że straumatyzowane dziecko, które jest w osobie narcystycznej ukryte i cały czas się wyłania, bo przypominam, osoba narcystyczna nie wychodzi poza pewien krąg wieku dojrzewania. Jest to mniej więcej do emocjonalnego do 8, 9, czasem 12 lat, więc jest to taki mały, straumatyzowany chłopiec, dziewczynka, którzy nie są w stanie funkcjonować w tym świecie prawidłowo. Moi drodzy, i co się dzieje, kiedy taki narcyz spotyka osobę odważną, silną, mocną, zdeterminowaną? No cóż, dla narcyza ukrytego jest to coś niesamowitego spotkać kogoś, kto wyznaczy mu drogę, kto będzie go wspierał, z kogo będzie mógł sczytać te cechy, te cudowne cechy, które ten zawualowany dorosły, zawualowany, bo wciąż pozostający dzieckiem, człowiek nie jest w stanie w sobie odkryć, nie jest w stanie ich w sobie zobaczyć. Przypominam, osoba narcystyczna wciąż jest osobą, która ciągle, nieustająco szuka w sobie tego dorosłego. Nie może go znaleźć, ponieważ fragmentaryczne ja absolutnie na to nie pozwala. Dlatego pustka, którą fizycznie odczuwa narcyz, jest koniecznością sczytywania z danej osoby, którą podziwia, która jest jego wzorcem, sczytywanie cech, które pozwalają mu funkcjonować dobrze w tym świecie. Więc na początku wasza siła, moc, determinacja, odwaga jest czymś, co bardzo mocno przyciągnie narcyza ukrytego. Narcyza wielkościowego również bardzo mocno przyciągnie, ponieważ będzie to ktoś równy jemu. Nagle się okaże, że jest kompan, jest wspaniały człowiek, który można go naśladować. Może nie do końca wielkość narcyza wielkościowego tutaj wygra, bo nagle się okaże, że można z kimś konkurować, że ktoś nie jest gorszy od niego, że ktoś może przez chwilę chociaż być w zainteresowaniu narcyza wielkościowego. Zarówno ukryty, jak i wielkościowy narcyz w którymś momencie odczuje to, że wielkość, wasza wielkość, siła, moc nie do końca jest sytuacją, zachowaniem, cechą charakteru, którą osoba narcystyczna chciałaby. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie wasza odwaga w powiedzeniu, że pewne rzeczy osoba narcystyczna nie do końca wykonuje perfekcyjnie, nie do końca jest to dobrze zrobione, to stajecie się wrogiem numer jeden. Spróbowaliście zedrzeć maskę iluzji i niedoskonałości z osoby narcystycznej, więc stajecie się kimś, kto jest ich wrogiem, stajecie się przeciwnikiem, stajecie się złoczyńcą, a oczywiście ofiarą w tej sytuacji staje się osoba narcystyczna. Co bardzo charakterystyczne, i tu musicie na to uważać, że sama ta świadomość w głowie osoby narcystycznej, że jesteście jej przeciwnikiem, że chcieliście go zranić, że to wy jesteście tym złoczyńcą, daje osobie narcystycznej uprawnienie do tego, żeby posługiwać się wszelkimi dla was bardzo dziwnymi, dla was bardzo niezrozumiałymi metodami manipulacji, technikami gaslightingu, projekcji, triangulacji i wszystkich złych rzeczy, których, kiedy patrzymy na to, jak on, ona mogli to zrobić, jak mogli postąpić w tej sytuacji, są dla was niezrozumiałe. Osoba narcystyczna po zobaczeniu, że jesteście przeciwnikiem, zakodowaniu, że jesteście przeciwnikiem całkiem dla nich zrozumiałych powodów, będzie was atakować bez pardonu. Będzie czuła się usprawiedliwiona do tego ataku. I wykona to absolutnie bez żadnych wyrzutów sumienia i bez żadnych skrupułów będzie atakować. Dostała uprawnienie za to, że jesteście ich przeciwnikiem, że to wy jesteście złoczyńcą. Śmieliście swoją siłą, mocą, determinacją, odwagą, ciągle to będę powtarzała, śmieliście naruszyć ich fałszywe ja. Moi drodzy, osoba narcystyczna nie lubi tych osób w momencie, kiedy one wchodzą na jej przestrzeń, wchodzą w jej przestrzeń. Osoba narcystyczna zrobi to oczywiście w białych rękawiczkach, całkowicie bezwiednie, bez waszej w ogóle ingerencji. Bardzo często zacznie zmieniać swoje postępowanie, bardzo delikatnie, w sposób niezauważalny, ale zacznie się zmieniać. Zacznie traktować was jak przeciwnika. Wy bardzo często przez długi czas nie wiecie o tym, że macie do czynienia właśnie już z degradacją. Natomiast to oczywiście narcyz wielkościowy bardzo często potrafi wybuchnąć, potrafi zrobić. Bardzo często mamy taką sytuację w pracy, kiedy mamy do czynienia z narcyzem wielkościowym i rzeczywiście atak ze strony waszego kolegi, szefa, przełożonego, kogokolwiek następuje bardzo raptownie i radykalnie, bo widzi was po po prostu przeciwnika. Widzi was kogoś, z kim należy walczyć, kogo należy degradować i kogo należy zniszczyć, bo zagraża jego wizerunkowi. Oczywiście bardzo często są to sytuacje banalnie dziwne, takie niespotykane, dlatego że kolega z pracy na przykład wie coś lepiej, mógłby to zrobić ciekawiej, ale narcyz w dziwny sposób uważa to jako naruszenie jego, atak na jego suwerenność, atak na jego nieskazitelność, na jego wizerunek w pracy, więc tu bardzo często takie dziwne, niespotykane sytuacje w pracy możecie rzeczywiście zauważyć jako atak osoby narcystycznej w momencie, kiedy za bardzo czuje waszą siłę. Wasza siła i moc jest ogromnym, ale to ogromnym zagrożeniem dla osoby narcystycznej i tu nie ma skrupułów. Osoba wielkościowa natychmiast zaatakuje i będzie tępił bez pardonu. Narcyz ukryty zrobi to w białych rękawiczkach, stąd też dla osób silnych, mocnych, zdeterminowanych przebywanie z osobą narcystyczną wiąże się z bardzo ciężkim bólem, bo dzieją się naprawdę rzeczy, o których, no, po których włos na głowie stanowczo się jeży. Warto w tym miejscu powiedzieć jedną rzecz, przypomnieć, że to, na czym osobie narcystycznej najbardziej zależy, jest władza. Władza przez kontrolowanie, przez to, że ma świadomość panowania nad całą sytuacją, panowania nad konkretnymi osobami. Zarówno w pracy, jak i w rodzinie, jak i w życiu miłosnym, osoba narcystyczna musi mieć poczucie sprawczości, władzy, kontroli nad wszystkim, a druga rzecz, na czym osobie narcystycznej zależy, to wyższość, poczucie, upewnianie się, dobijanie, dopełnianie bycia osobą ważniejszą, lepszą. To są osoby, które mają ogromne poczucie wyższości nad innymi, które oczywiście jest czymś dla nich ułudnym, ale niedoścignionym, czego nigdy nie dościgają, natomiast mają to przekonanie w połączeniu z ogromnym poczuciem niższości, tym, że nigdy do tego nie dogonią, ale mimo wszystko cały czas czują się wyróżnionymi osobami i osobami, które zasługują na coś, co jest im dużo bardziej należne i powinno się wydarzyć w ich życiu, powinni być dużo bardziej uważani za ważniejszych niż resztę społeczeństwa. Na tych dwóch rzeczach osobie narcystycznej bardzo zależy. Dlatego osoba, która jest silna, mocna, twarda, z zasadami, która nie boi się opinii innych, nie zwraca uwagi na to, czy ją kochają, czy ją nie kochają, czy jest czekoladą, czy zupą pomidorową, nie mając takich aspiracji, żeby wszystkich dookoła zadowolić i pewnych siebie, mówiących co myśli, nie liczących się z opinią, z krytyką, tylko biorący zdrową krytykę pod uwagę, czyli co mogę poprawić, co mogę naprawić. Taka osoba jest potwornym zagrożeniem dla osoby narcystycznej, potwornym. I możesz to spotkać bardzo często w takich sytuacjach, kiedy na przykład w pracy twój współpracownik, osoby, które są, które nie zgadzają się, które głośno mówią o takich rzeczach, możesz zauważyć, że podkopuje im dołki, podkopuje pod nimi taką sytuację. Ja miałam osobiście w pracy taką sytuację, w której moja bardzo dobra koleżanka na równi ze mną w pracy była tępiona przez szefa, była tępiona przez niego na zebraniach, krytykowana, była oczerniana również do mnie, jak i też do innych równorzędnych partnerów, tylko dlatego, że była w stanie powiedzieć wprost o takich różnych sytuacjach, które jej się po prostu nie podobało. Oczywiście w sposób kulturalny, w sposób nieurągający w żaden sposób szefowi, ale w sposób taki, w której wszyscy naokoło wiedzieli, że rzeczywiście ma rację, ale sposób jej mówienia, otwartości absolutnie nie przypada do gustu szefowi, który, mogę domyślać się, był ewidentnie narcyzem, o czym wiem. Więc absolutnie taka sytuacja bardzo często ma w pracy. Więc zauważ proszę w swoim środowisku pracy, kto, jeśli ktoś kogoś obgaduje, jeśli ktoś próbuje powiedzieć złe rzeczy, próbuje oczernić, próbuje nie tak powiedzieć, zacznij się też zastanawiać. Nie bądź latającą małpą, bo warto sprawdzić, tak? Bo jeżeli ktoś mówi o kimś bardzo złe zdanie, bardzo złą opinię, sprawdź ją, czy tak na pewno jest? Dlaczego? Zadaj sobie pytanie, dlaczego tej opinii nie mówi wprost, nie konfrontuje tej sytuacji z koleżanką z pracy, z kolegą z pracy, którego obgaduje. Sprawdź to, dlaczego? Czemu nie wyjaśnia tej sytuacji? Nie bądź latającą małpą. Ja wiem, że czasem miłe i sympatyczne jest plotkowanie w pracy, albo Krysia tamto, albo Zdzisiek tamto, ale jeśli dotyczy to obniżania, próby obniżania poczucia wartości i degradowanie kogoś, to warto sprawdzić, dlaczego się tak dzieje, czemu ta osoba to robi. To się dzieje w pracy, to się dzieje w życiu codziennym, to się dzieje w życiu miłosnym, kiedy na przykład twój partner, partnerka bardzo nie lubi twojej koleżanki, która jest kolegi, która jest konkretny, zdecydowany i na przykład mówi, słuchaj, gadasz głupoty, albo nie zgadzam się, albo próbuje powiedzieć swoje zdanie, albo zaprzeczyć temu, co osoba narcystyczna, twój partner, partnerka powiedzieli. To jest charakterystyczne dla osób narcystycznych, wtedy te koleżanki twoje są nieciekawe, głupie, zazdroszczą ci, są wredne, są zazdrosne o twój status, są zazdrosne o mnie, że mają takiego fajnego, a zobacz, a to jest panienka, tak, to jest singielka, ona ci zazdrości rodziny, a to jest, siedzi w domu, kura domowa, jeśli jest żoną na przykład bogatego męża, no to zobacz, siedzi w domu, nudzi jej się, dlatego ci zazdrości, że ty coś robisz, a to, że jest brzydsza, a ty jesteś ładniejsza, to ci zazdrości. Za każdym razem możecie to przyuważyć, że osoby, które są samodzielne, które są bystre, które są silne, są przez osobę narcystyczną z waszego środowiska, z waszego otoczenia izolowane po to, żeby odjąć wam siłę. To też jest bardzo charakterystyczne. Moi drodzy, no więc tak, mamy osobę, która bardzo się boi osoby silnej, zdecydowanej, zdeterminowanej, z poczuciem własnej wartości. Co może zrobić osoba narcystyczna, żeby zmienić ten bieg? Bo wiemy, że kontrola i poczucie wyższości jest czymś, co dla narcyza jest naturalne. Więc on musi przejąć kontrolę nad kimś, kto jest niesterowalny. Nad kimś, kto nie poddaje się jego manipulacjom, szantażom, jego zdaniu, nie przyjmuje do wiadomości. Co w takim układzie może zrobić osoba narcystyczna w tej sytuacji? Pierwszą i bardzo ważną rzeczą, którą zrobi, bardzo dla was bolesną rzeczą, jest przy niemożności manipulowania wami i kontrolowania was, waszych poczynań, zrobi wszystko, żeby skontrolować całe środowisko, które może wpłynąć na ciebie. Skontroluje dzieci, skontroluje rodzinę, skontroluje twoje koleżanki, kolegów, skontroluje wszystkich, którzy mogliby mieć na ciebie jakikolwiek wpływ. I skontroluje w taki sposób, żeby zmienić postrzeganie przez te osoby twojej osoby, czyli będzie wpływał bezpośrednio i pośrednio na to, jak jesteś postrzegany przez innych. To jest dramat osób będących silnych, osób zdeterminowanych. Ja znam bardzo dużo osób, które są bardzo silne, mocne i są w szponach osób narcystycznych i dla nich jest to trudne, bo osoba narcystyczna, a już narcyz ukryty, będzie tą kontrolę wokół twojego środowiska i kontrolę postrzegania ciebie przez to środowisko zacznie bardzo wcześnie. W momencie, kiedy się zorientuje, bo twoja siła, którą widać, która jest na co dzień widoczna, ona go na początku bardzo przyciąga, później niestety staje się jego problemem, więc ta siła, on wiedząc, że jesteś silną osobą, bardzo wcześnie, na wczesnym poziomie, często nawet i bombardowania miłością, zaczyna proces kontroli tego, co myślą o tobie osoby z zewnątrz, osoby w waszym otoczeniu. Bardzo często się to zaczyna. I kiedy mówimy o zespole latających małp, o tym, że w pewnym momencie budzisz się z tak zwanym ręką w nocniku, bo nie wiesz, co się dzieje, no to właśnie już na tym etapie zaczęła się degradacja twoja i kontrola twojej postrzegania ciebie przez otoczenie. Nie masz już w tym momencie wyjścia, bo ten proces został już dawno, dawno zapoczątkowany i nie jesteś w stanie już tego robić. I to jest potworne przeżycie osób bardzo silnych, które uważają się za mocne, bo ich upadek, ich trzy razy bardziej boli niż te osoby słabsze, które są w stanie się podporządkować, być spolegliwe i tak dalej. Osoby, które czują siłę, czują moc, czują pewne zasady moralne. To nie chodzi o to, że chcą się czuć wielcy, są prezesami banków i tak dalej. To chodzi o takie wewnętrzne przestrzeganie zasad, o taką dobroć, o taką empatię, o taką sprawiedliwość życiową i o to, że uważamy, że mamy prawo do mówienia pewnych rzeczy. I jeżeli takie osoby trafiają na osobę narcystyczną, to niestety boli ich to 5 razy bardziej, bo one naprawdę walczą do ostatniej strzały. Walczą, ponieważ walczą o sprawiedliwość. Ja też osobiście do takich osób należę, że walczę do upadłego, dlatego tak bardzo cały czas ze wszystkimi narcyzami próbuję wojować. Więc moi drodzy, to jeszcze raz, ta kontrola, co zrobi osoba narcystyczna, ta kontrola niekoniecznie, bo wy nie jesteście w stanie, nie jesteście kontrolowalni, nie chcecie doprowadzić do tego, więc w sposób pośredni, przez dzieci, rodzinę, znajomych, doprowadza do sytuacji, żeby was kontrolować, ale doprowadza też do tego, że kontroluje, co na wasz temat myślą pozostałe osoby. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczny proceder i w zasadzie poza tym, że trzeba uciąć kontakty z całą plejadą tych latających, chcąc, nie chcąc, niestety małp, bo one mają już zmieniony pogląd na wasz temat, opinię na wasz temat, oczywiście niestety trzeba zerwać. Nie ma moim zdaniem innej możliwości, bo tłumaczenie latającym małpom, gdzie powiedzmy od 10 lat wizerunek wasz został już zmieniony, absolutnie mija się z celem. Szkoda waszej baterii, waszego czasu. Trzeba po prostu to środowisko zmienić i tak jak na przykład z odchodzącym narcyzem część tych osób niestety odejdzie z waszego życia. Trudno. To jest konsekwencja i to jest właśnie konsekwencja, tak zawsze to powtarzam, konsekwencja bycia z osobą narcystyczną. Nic nie zrobimy. Moi drodzy, drugą rzeczą, którą narcyz na pewno zrobi, jeśli zobaczy, że wasza siła tak sobie nawet ubzdura, bo przecież normalnie, w normalnym świecie człowiek z człowiekiem rozmawia, słuchaj, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, co możemy zmienić? Kiedy osoba narcystyczna próbuje z nią w ten sposób rozmawiać, absolutnie nie ma tutaj racji bytu taka rozmowa, ona traktuje to jako atak na jej osobę i jako konieczność zdegradowania ciebie i zniszczenia ciebie, ponieważ jesteś agresorem. To absolutnie nastąpi. Więc oczywiście drugą rzeczą, którą osoba narcystyczna zrobi, to będzie cię chciała zniszczyć wszelkimi możliwymi sposobami. I tutaj kłamstwa, opowiadanie o tobie różnych dziwnych rzeczy w pracy, w rodzinie, wśród znajomych, gdziekolwiek indziej, oczywiście cały czas ma miejsce bytu. Tutaj jest 0,1 wyjątkowo, nie ma żadnych skrupułów, powie o tobie wszystko, nieprawdę, tajemnica wielka, łącznie z tym, gdzie bardzo często paniom i panom się włos na głowie jeży, co na przykład rodzic jest w stanie swoim dzieciom na temat drugiego rodzica powiedzieć, co jest absolutnie nieprawdą, ale wszystko, aby tylko zniszczyć, aby ten wizerunek tej drugiej osoby zniszczyć. I to zrobi bez żadnego pardonu wasza siła. Nie, tutaj nie ma czystej gry. Tutaj, jak zawsze powtarzam, to są znaczone karty, gramy znaczonymi kartami i osoba narcystyczna powie wszystko, żeby tylko zdegradować. Powtarzam, jest w pozycji ofiary, według niej ty jesteś agresorem, więc ma prawo do wszystkich używać każdej broni, aby tylko walczyć o swoje wyimaginowane dobro. To, że ktoś próbuje go zniszczyć. Tak sobie w tej swojej głowinie ubzdura. No i trzecia rzecz to jest coś, co bardzo często wam powtarzam, że osoba narcystyczna ciągle tkwi w zamkniętym kole, ponieważ to, co zrobi osoba narcystyczna, to będzie pielęgnować, dbać i cały czas na piedestał wrzucać wszystkie twoje błędy, które zna. On będzie chełpił się tym, opowiadał sobie, cały czas powtarzał w swojej głowie błędy, które kiedyś w życiu popełniłeś, po to tylko, żeby cały czas widzieć twoją gorszość, twoją bycie dużo, dużo gorszym od niego, bycie niesprawnym, bycie tym złym obiektem, cały czas sobie to w tej głowie swojej to pielęgnuje. To jest tak, jakby na ścianie wisiał obraz, który już dawno jest passé i wszyscy mu mówią, zdejmij ten obraz, bo to jest absolutnie już niepotrzebne, to już jest, nie pasuje w ogóle do wystroju. Nie ma znaczenia, on cały czas ten obraz, cały czas wasze błędy widzi, on sobie je pielęgnuje, powtarza i cały czas nimi żyje, tylko po to, żeby ten zły obraz waszej osoby cały czas mieć w głowie, bo to mu cały czas poprawia humor, poprawia nastrój. I nie ma znaczenia, jak bardzo się zmieniliście, jak bardzo jesteście już inną osobą. Nie ma znaczenia na przykład, że zdobyliście nowy zawód, że jesteście kimś innym, że zmieniliście całkowicie swoje postępowanie, jesteście kimś innym. Nie ma to kompletnie znaczenia. Wasze osiągnięcia to jest cały czas osoba narcystyczna żyje w przekonaniu, w tym swoim wizerunku was jako złego obiektu. Przeprojektował na was różne rzeczy, złe obrazy, krzykliwych, złośliwych, złodziei, nieciekawych osób, zazdrosnych, nielojalnych i tak dalej. Przeprojektował te rzeczy, zobaczył was przez projekcję i tak żyje cały czas. Cały czas żyje waszym obrazem. Bo proszę pamiętać, że w sytuacji z osobą narcystyczną nie chodzi o was zawsze, w każdej sytuacji. Nie chodzi o was, tylko chodzi o niego. On dzięki obrazowi was w postaci złego obiektu podnosi swoje ego. Nadkłada fragmentaryczność swojego obrazu i mówi, to nie ja jestem ten zły, to nie ja, to ona, to on, to ten agresor, ten w naszych oczach ofiara, ale w jego oczach agresor, to on jest winien tego, to on doprowadził do tego, to proszę, ja tu widzę, ja mam te dowody, ja je pamiętam, ja ten obraz cały czas mam na ścianie i ja cały czas pamiętam. Nie ma znaczenia, kim jesteście. Nie ma znaczenia, jak bardzo się zmieniliście, nawet jak bardzo żeście swoje winy odrobili, nie ma znaczenia. Jesteście dla niego zawsze złym obiektem. I to są trzy rzeczy, które osoba narcystyczna zrobi. Moi drodzy, moje rady, co zrobić, kiedy już wpadasz w takie sidła i bardzo mocno cierpisz, czy to zawodowo, bo jesteś w pracy z kimś takim, albo kiedy masz to w rodzinie, twoja teściowa, teść, rodzice, bo też bardzo często piszecie o rodzicach, że tam jest wielka miłość, oczywiście dziecko do matki, matka do dziecka i tak dalej, i oczywiście według zasad powinno być jedną wielką miłością bezinteresowną, bezgraniczną. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że na świecie żyją i będą żyli i zawsze się spotka osoby, które są po prostu złe. które są niedobre dla nas, które chcą dla nas źle. Nie wszyscy ludzie są dobrzy. Jak to ktoś kiedyś mądry powiedział, psa uderzysz i tak cię będzie kochał, natomiast człowieka uderzysz, jest w stanie cię zabić. Więc moi drodzy, musicie zrozumieć, osoby empatyczne, osoby, które czasem do mnie, czasem ze mną rozmawiacie i mówicie, ja też taka byłam, to też pamiętam, że zawsze miałam wrażenie, że człowiek jest z natury bardzo dobrym człowiekiem i każdy chce dla mnie dobrze. Nie, moi drodzy, właśnie chcę wam powiedzieć, że nie każdy chce dla nas dobrze i nie każdy będzie chciał żyć z nami w przyjaźni, w miłości i okazywać nam. Musicie, osoby empatyczne muszą to zrozumieć, że takich osób jest w naszym świecie niestety coraz mniej. I jak ktoś mówi, ja się czuję inny, to właśnie te osoby inne, te osoby empatyczne, trzeba to w sobie pielęgnować i nigdy nie zachęcam do tego, żeby atakować osoby narcystyczne, żeby je niszczyć, żeby je izolować, czy cokolwiek innego. Ja po prostu namawiam do dbania o siebie, do świadomości tego, że są tam, że są na tym świecie osoby złe. Zapewne, niestety, osobowością dla mnie złą jest osobowość narcystyczna. Więc z całym szacunkiem takie osoby wolę omijać. Mieć świadomość, że takie osoby są i nie chcieć ich dalej w swoim życiu. I do tego macie prawo. I to nie jest zemsta, to nie jest izolowanie, to nie jest brak chrześcijańskiej dobroci dla drugiego człowieka. Nie. To jest ochrona tego czegoś, co mam w sobie. Co byś to nie nazwał? Dusza, serce, Bóg, miłość, podświadomość, co byś nie chciał. To ochrona moja tutaj jest dla mnie najważniejsza. I nawet dla wszystkich wierzących Pan Bóg nie pozwala nikogo niszczyć. Zwłaszcza samego siebie. Więc to jest taka moja drobna uwaga dla tych, którzy piszą czasem w komentarzach, że nie namawiajmy, że zobaczmy w nich też ludzie, przecież to nie są ufolutki, ani to nie są kosmici. Nie, to nie są kosmici. To są po prostu źli ludzie, których trzeba zrozumieć, że są na tym świecie, funkcjonują, ale można nie chcieć z nimi przebywać. Można chcieć się od nich izolować. Nie robić na nich nagonki, nie robić polowania na czarownicę, bo absolutnie to jest niewskazane, ale można chcieć ich po prostu omijać w swoim życiu, wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, wiedzieć, jak sobie poradzić z ich manipulacjami. Dobrze, moi drodzy, co możecie jeszcze zrobić? Z takich najważniejszych rzeczy, to taka moja rada pierwsza i zasadnicza, że ci ludzie są na tym świecie i trzeba sobie z tego zdać sprawę. Co możemy zrobić? Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą już wspomniałam, jest oddzielenie, izolacja od tej osoby. Najbardziej, w sposób najbardziej możliwy, który jest teraz do zrobienia. Czy to, jeżeli macie dzieci z tą osobą, jeżeli nie macie, wszystko zależy od tego, jakie macie warunki brzegowe. Postarajcie się tak odizolować od tej osoby, żeby nie miała ona na was wpływu. Tak, żebyśmy nie musieli nadmiernie z nimi przebywać. To jest pierwsza i zasadnicza rzecz. Kiedy już ustalisz, jaki zakres izolacji może być możliwy, kiedy jeszcze z nim mieszkasz, z nią mieszkasz, kiedy jesteście razem, jeżeli zastosujesz już tą zasadę maksymalnej izolacji, jaką na tę chwilę możesz zrobić, rzeczą, którą możesz drugą zrobić, jest brak reakcji. Moi drodzy, powtarzam do znudzenia, osoba narcystyczna chce być w centrum zainteresowania. Ona chce tworzyć historię o sobie. Nie interesuje jej, czy będziesz ją kochał, czy będziesz ją nienawidził, obyś o niej myślał, obyś z nią był, obyś o niej mówił, żeby ona była w centrum twoich myśli. Więc jedyną rzeczą, którą możesz zrobić w ochronie siebie, jest niereagowanie. Po prostu przepraszam, olewanie tej sytuacji. Jeżeli będziesz musiał zastosować metodę szarego kamienia, czyli nie zwracamy uwagi, ale szary kamień to nie ignorowanie, to nie robienie w drugą stronę, to nie jest ignorowanie, bo to też jest reakcja. Przez odrzucenie, przez niezwracanie uwagi, ale w sposób taki pasywno-agresywny, czyli nic nie mówię, ale moja mimika pokazuje, że tak jest, moi drodzy, reagujecie. Więc nie ma reakcji typu foch, albo typu nie odzywam się i odwracam głowę ostentacyjnie, albo wychodzę z domu trzaskając drzwiami, bo to jest reakcja. I o to narcyzowi chodzi. Więc moi drodzy, szary kamień to jest po prostu spokój w was. To jest coś, co można nazwać silence. Cichutko, nic nie mówimy. Jest po prostu w nas błogość. Jest zdecydowanie, że jest okej. Okay. Czy będzie krzyczał, czy będzie mówił coś, czy powie tamto. Nie zwracam na to uwagi. To jest metoda szarego kamienia. Nic więcej. Drugą metodą, którą ja bardzo często lubię stosować, kiedy na przykład w pracy nie możesz tego zastosować, no bo szarego kamienia raczej w pracy nie zastosujesz, nie będziesz używał, że szefa nie ma. Drugą taką metodą jest tak, tak, ja wszystko rozumiem. Okej, tak, tak, masz rację. W 100% masz rację. I to jest taka moja metoda, którą też bardzo często stosuję. Tak, tak, tak. Tak, jestem beznadziejna. Tak, jestem beznadziejna. Oczywiście też przypominam, że bez żadnych sytuacji typu tu się we mnie gotuje, a tu próbuję powiedzieć, że tak, tak, wszystko jest jasne. Moi drodzy, metodą najlepszą na uspokojenie organizmu, powtarzam do znudzenia, jest oddech. Oddech przeponowy. Proszę sobie znaleźć film na temat oddechu na moim kanale, wiele innych filmów na YouTubie, na kanale, na Instagramie opowiada o tym, jak oddychać prawidłowo. Oddech jest najlepszą metodą, która powoduje wyciszenie, uspokojenie organizmu. Dla wszystkich tych, którzy będą chcieli, będzie dostępny film bezpłatny, chyba 10-minutowy, Tomek nagrywa, z samym oddechem, tak jak oddychać, czyli taka medytacja oddechowa, żebyście mogli sobie ją nagrać na telefonie i w razie potrzeby odsłuchiwać. Mam nadzieję, że Tomek jak najszybciej ją nagra. Już mi obiecał, że to zrobi. Dobrze, i trzecią rzeczą, którą możecie zrobić, to jest nauczenie się wyznaczania granic. Wiem, że brzmi to banalnie, śmiesznie, wyznacz narcyzowi granice, ale pokuszę się o coś takiego i też już przygotowałam dla Was szkolenie. Jest ono w poniedziałek. Lista jest już pełna, ale jeszcze dodatkowych kilka miejsc będzie, więc w poniedziałek 28 sierpnia jest takie szkolenie online, na żywo online, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Wyznaczenie granic jest czymś, co jest dość trudne osobie narcystycznej, ale nie niemożliwe. I tu trzeba stanowczo się pokusić o wyznaczenie sobie granic, powiedzenie, których rzeczy nie chcę przejść, nazwanie tych granic, zobaczenie, czy one nie zostały już przekroczone, a jeśli, to się cofamy do początku i sprawdzamy, jak jest i o tym będziemy się uczyć na szkoleniu. Ale moi drodzy, jest tak dużo książek, tak dużo informacji, jak stawiać granice, że zapraszam Was do tego, żebyście zgłębili temat stawiania granic, nawet jeśli to jest osoba narcystyczna. To jest bardzo ważne. Moi drodzy, problem osób, które są twarde, mocne, silne z osobami narcystycznymi jest bardzo duży, bo ta ich twardość i ta waleczność i ta niezłomność prowadzi ich bardzo często na manowce, kiedy nie rozumiecie, dlaczego osoba Wam najbliższa, Wasz szef albo kolega chce Was zniszczyć. Bo pragnę przypomnieć dla wszystkich tych, którzy czasami dają komentarze albo zadają Wam pytania, dlaczego, o co chodzi, dlaczego Ty nie możesz tego zmienić, dlaczego tak postępujesz, no przecież on jest normalnym człowiekiem, a tego źle traktujesz. Chcę powiedzieć, że proszę pamiętajcie, że ktoś, kto nie przeszedł narcystycznego zawłaszczenia, nie przeszedł spotkania z osobą narcystyczną, nie za bardzo jest w stanie zrozumieć, co się z nami dzieje, co się dzieje z osobami, które doznają tego zawłaszczenia narcystycznego. Nie jest to zrozumiałe, kiedy mówisz, że drugi człowiek chce dla ciebie świadomie źle, że świadomie chce cię zniszczyć, że świadomie doprowadza cię do degradacji. Pamiętajmy proszę o tym, nie złośćmy się na te osoby, bo po prostu ktoś, kto tego nie przeżył, jest mu ciężko wyobrazić sobie, że takie osoby istnieją. Ale chcę wam wszystkim osobom, które oglądają, chcę powiedzieć, że dopiero kiedy doznasz zawłaszczenia narcystycznego, jesteś w stanie wiedzieć, o czym mówimy, a tego absolutnie ci nie życzę, bo to jest droga przez ciernie. Więc absolutnie nikomu tego nie życzę, tylko proszę tych wszystkich, którzy czasem zadają dziwne pytania, a dlaczego nie, proszę o więcej empatii, proszę o więcej zrozumienia, że każdy z nas przeżywa w inny sposób i w innych sposobnościach, okolicznościach swoje życie i każdego z nas spotyka. Tak jak nie pytamy kogoś, kogo zgwałcono, dlaczego to zrobiono i dlaczego nie uciekało, i dlaczego nie krzyczałeś. Tak samo myślę, że osoby po zaburzeniu, po ranie narcystycznej, po zawłaszczeniu narcystycznym, nie pytamy, dlaczego uciekłeś, bo tak skomplikowanej sytuacji, mam nadzieję, nigdy w swoim życiu nie spotkasz. Mam nadzieję i życzę ci z tego z całego serca, żebyś nigdy nie doznał czegoś takiego jak zawłaszczenie, tak jak nie życzę nikomu gwałtu, obrabowania czy pobicia, tak samo nie życzę nikomu zawłaszczenia narcystycznego. Bardzo podobne do siebie emocje. Tak mocno wyzwalające w drugim człowieku. Więc wszystkich, którzy nie są po zawłaszczeniu narcystycznym, a oglądają jak science fiction, to gorąco proszę o po prostu wyrozumiałość i o zrozumienie, że coś takiego może się w tym świecie dziać. I zapewniam cię, że się wielokrotnie dzieje, że cierpienia osób, ofiar narcyzów są potworne. Są potworne i absolutnie nie wolno ich bagatelizować. Moi drodzy, jutro, czyli sobota 26, widzę się w Darma Żoliborz ze wszystkimi. Miło mi z wami będzie pracować. A, przepraszam, film jest na niedzielę. Najmocniej przepraszam, czyli już to jest po spotkaniu, więc na pewno opublikujemy zdjęcia na Instagramie, te, które były. Zapomniałam, bo dzisiaj jest piątek. Ja kręcę ten film w piątek, a wypuszczę go w niedzielę, więc wszystkich, z którymi się widziałam, pozdrawiam, bo to będziecie oglądali pewno już po spotkaniu. No i obiecuję, że nasze spotkanie na pewno jeszcze raz w tym roku zrobimy. Tak samo mam nadzieję udane, bo już prezenty, niespodzianki na was czekają. To już mogę powiedzieć w piątek, a w niedzielę powiem, że dla wszystkich obecnych były niespodzianki. Moi drodzy, pięknie wam dziękuję. Było z wami jak zwykle cudownie. I cóż, do miłego usłyszenia. Dziękuję.